sięgnijmy do Bożego Słowa i chciałbym razem z wami przeczytać drugi rozdział listu apostoła Pawła do Efezjan. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłu, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Przeto pamiętajcie o tym, że wy niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, którzy nazywają obrzezanymi na skutek obrzeski, dokonanej ręką na ciele, byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom, zawierającym obietnicę, nie mający nadziei, bez Boga na świecie. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Albowiem On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. I przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko. Albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy, w jednym duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Chciałbym na dwa słowa zwrócić uwagę z tego całego rozdziału, ale ważne słowa. Po pierwsze, chciałbym, byśmy zwrócili uwagę na maleńki spójnik, na maleńkie słowo, które brzmi ale. Wielkimi literami powinniśmy sobie to słowo zaznaczyć w tym rozdziale. To słówko łączy dwie wypowiedzi, w których jest wyrażone jakieś przeciwieństwo, odmienne treści. Przed tym słówkiem jest jakaś sytuacja, po tym słówku inna, zupełnie diametralnie różna. I teraz wróćmy do tego tekstu w taki sposób, patrząc na niego. Chodziliśmy, Słowo Boże powiada, według modły tego świata, ale Bóg przeznaczył nas, abyśmy chodzili w dobrych uczynkach. Dalej, tenże apostoł Paweł powiada, byliśmy z natury dziećmi gniewu, ale Bóg, bogaty w miłosierdzie, umiłował was dla wielkiej miłości swojej. Żyliśmy niegdyś w pożądliwości ciała naszego, ale jesteśmy stworzeni w Chrystusie do do dobrych uczynków. Naśladowaliśmy Ducha, który działa w synach opornych. Ale Bóg posadził nas w okręgach niebieskich w Chrystusie. Jesteśmy tymi, którzy dokonali inwazji na niebo. Jesteśmy w okręgach niebieskich w Chrystusie. Wyście byli umarli, ale Bóg wzbudził was do życia. Byliście umarli przez upadki, ale Bóg was ożywił. Byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni, ale przyszedł Chrystus i zwiastował wam pokój. Byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności, obcy przymierzą, nie mający nadziei, bez Boga na świecie. Ale teraz, którzy niegdyś byliście dalecy, jesteście bliscy w Chrystusie Jezusie przez Jego krew. To jest tyle kontrastów w takim jednym niewielkim fragmencie Bożego Słowa. Stan przed nawróceniem, przed spotkaniem Boga. Jakże inna sytuacja po spotkaniu Boga, po spotkaniu Jezusa Chrystusa. Zauważacie ten niesamowity kontrast? Jakże wielką treść to słówko nadaje temu, co chce przeciwstawić sobie. I to, co zrobił apostoł Paweł w tym miejscu, nazwałem sobie bilansem duchowego życia. Oto mamy listę strat i zysków. Po jednej stronie lista strat, po drugiej lista zysków. Czasami myślimy sobie, że dla Chrystusa tak wiele musimy stracić, otóż tak niewiele trzeba stracić. Parę nieważnych rzeczy. Zrezygnować z modły tego świata, dla człowieka wierzącego wydawałoby się żaden problem. Pożądliwości, gniew, pogański styl życia, życie w ogóle bez Boga i Chrystusa. Oto nasze, to, co musieliśmy stracić. A zyski? Ogromna ich liczba. Myślę, że to zadanie domowe, przeczytać jeszcze raz ten rozdział i zobaczyć, jakie są straty, a jakie zyski mojego duchowego życia. Ale największy kontrast, jaki znajdujemy, jest w tym wersecie, który powiada: byliście martwi, ale jesteście żywi. To niesamowity kontrast. Apostoł Paweł powiada: nie wyżyliście na tym świecie. Funkcjonowaliście, ale martwi. Umarli bez Boga. Umarli, to nie ma żadnej nadziei. Dla trupa nie ma nadziei. Jak chory, schorowany, zawsze jest nadzieja. Pomogą mu, wyleczą, wyzdrowieje jeszcze, ma szansę wyzdrowieć. Trup nie ma żadnych szans. Trup jest trup. To jest dramat człowieka. Paweł pisze wyraźnie o tym dramacie. Martwy. Takimi byliśmy. O tym chcę dziś tylko krótko mówić. Takimi byliśmy. Martwi duchowo. William Cramp opisuje pewien dramat w jednej ze swoich książek. Opisuje korowód idący ulicami wielkiego miasta nad Renem, kiedy był karnawał. I oto różni przebierańcy wędrują ulicami, a jedni wybrali się z wózkiem dziecięcym, a w nim włożyli jakiegoś staruszka wychudzonego, zabiedzonego i idąc sobie żartowali, mówiąc tak: on taki chudy, ponieważ bardzo skrupulatnie płacił wszystkie podatki. Ludzie się śmiali, byli tacy zafascynowani, że dobry żart. Tymczasem z tłumu podszedł człowiek, który był lekarzem. Złapał staruszka za rękę i powiada: głupcy, od godziny ten człowiek już nie żyje. Cramp chciał pokazać, że wśród nas żyją ludzie, którzy są martwi, a myślimy, że jeszcze są żywi. Wielu ludzi, Słowo Boże powiada, masz imię, że żyjesz, a jesteś martwy. Wielu ludzi myśli, że żyje. Naprawdę są martwi. I tu wkracza to wspaniałe słówko, ten spójnik. Ale tylko Bóg mógł coś z trupem zrobić. Wzbudzić go do życia. Zmartwych. Podnieść go do życia. Tylko On mógł to zrobić. I ci martwi, którym wydawało się, że jeszcze są między żywymi, zyskali swoje zbawienie. Do tego grona, myślę, ludzi należymy. To dzięki temu, co Chrystus zrobił, śmierć straciła swoje żądło. Wprowadziła nas w wieczność z życiem w Jezusie Chrystusie. Wciąż jest ważna ta prawda, którą apostoł Paweł tu podkreśla. Żyliśmy niegdyś w pożądliwościach naszego ciała. A ja zadaję sobie na końcu tego zdania znak zapytania. Czy tylko niegdyś, a może jeszcze ciągle żyjemy? Czy tylko w czasach apostolskich tak było? W tamtych czasach ludzi, którzy żyli w pożądliwościach, nazywano epikurejczykami. Oni powiadali, jedzmy, pijmy, bo jutro pomrzemy. Ale epikurejczycy nie wymarli, chciałem powiedzieć. Ciągle żyją. Zdumiewające jest dla mnie jednak to, że coraz częściej grono epikurejczyków zasilają ludzie, którzy wyznają Jezusa Chrystusa, którzy przyjęli chrzest jako ludzie świadomi i dołączają do grona epikurejczyków. Żyją, jedzmy, radujmy się, urządzajmy się, bo jutro pomrzemy, ale nic z sobą nie zabierzemy. Niektórzy się tak okopali, jakby mieli tu 200 lat żyć. Czy możemy o pewnych rzeczach naszego życia mówić w czasie przeszłym, czy to jest ciągle teraźniejszość? To pytanie stawiam ludziom wierzącym. Nie, że kiedyś żyliśmy. Jak jest teraz? Czy możemy powiedzieć w czasie przeszłym, niegdyś chodziliśmy według modły tego świata? Żyliśmy niegdyś w pożądliwościach? Byliśmy niegdyś dziećmi gniewu? Byliśmy umarli przez nasze upadki i grzechy? Czy to należy już do przeszłości twojego życia? Może nigdy nie byłeś poganinem, ale czy na pewno jesteś chrześcijaninem? Każdy z nas będzie musiał na to pytanie odpowiedzieć sobie. Nie upublicznić je. Musisz sobie odpowiedzieć przed Bogiem. Czy przeszłość jest oddzielona od teraźniejszości słówkiem ale? Jesteś zbawiony łaską? Zakon mówił, czyń i żyj. Ale łaska mówi, wierz i żyj. Idź i więcej nie grzesz. To jest poselstwo łaski. Jest jeszcze drugie słówko, na które chciałbym, byście zwrócili uwagę. W Chrystusie. W tym tekście 5 razy pojawia się ten zwrot. W Chrystusie. W Chrystusie przestajemy być dziećmi gniewu. Stajemy się dziećmi Bożymi. Bóg ożywia nas w Chrystusie, wzbudza nas w Nim do nowego życia. Jesteśmy zbawieni w Chrystusie przez Jego łaskę. I Słowo Boże powiada, darmo, to Boży dar. A jak dziś to funkcjonuje słowo darmo i Boży dar? Jak ktoś mówi, że darmo, to mówi, to nic nie warte. Bośmy się wiele razy na darmowych promocjach czy na darmowym dodawaniu do jakichś produktów nacieli, prawda? Mówią, że darmo, ale to jest wliczone i tak w cenę tego, co ci oferują. A myślę, że to świeckie określenie w świecie funkcjonujące czasami w naszym życiu się potwierdza. Sprawdza się często to, że gdy mówimy, że coś dostajemy za darmo, to nie jest szanowane. I ludzie mówią, co? Zbawienie za darmo? To ono nic nie jest warte chyba. Jak ktoś otrzyma jakiś produkt darmo, bardzo często widzę, jak nie szanuje takich rzeczy. Jak ktoś będzie przez 5 lat spłacał samochód, to na ogół go szanuje, ale jak dostanie za darmo, to go rozwali za miesiąc. A i tak go darmo dostał, nic go to nie kosztowało. Zbawienie, jeśli za darmo, to ludzie myślą, że to nie jest nic warte. A to nie jest prawdą, że zbawienie jest za darmo. Została zapłacona najwyższa cena. Śmierć Jezusa Chrystusa, ukrzyżowanie, przelana krew. To nas to nie kosztowało. Nas kosztowało to powiedzieć: tak, Panie, akceptuję, Boże, to, co zrobiłeś dla mnie. Ale On nas zbawił do tego, abyśmy też nie żyli z uczynków, bo nie z uczynków nas zbawił, nie z tego, że byliśmy dobrzy, że byliśmy tacy wspaniali, że nas zbawił, ale zbawił nas do dobrych uczynków. Zbawił nas do tego, abyśmy dobrze czynili. To apostoł Paweł też w tym miejscu mówi: w Chrystusie mamy dobrze czynić. Posłuchajcie, co powiedział Luter. Każda rzecz czyni to, do czego została stworzona, a czyni to bez nakazu i bez przymusu. Rzeczą naturalną jest, że słońce świeci, i to bez nakazu. Grusza wydaje owoc sama z siebie, bez przymusu. 3 plus 7 daje 10 nie dlatego, że musi, ponieważ to już jest 10. Panu Bogu naszemu nie trzeba mówić, że ma czynić dobrze, ponieważ On czyni to bezustannie, chętnie i sam z siebie. Przeto i ten, kto jest zbawiony łaską przez wiarę, nie potrzebuje nakazu, żeby czynić dobrze. On czyni to bez wszelkiego nakazu i przymusu, ponieważ jest nowym stworzeniem, dobrym drzewem. Czy jako ludzie wierzący możemy się podpisać pod tym? Chrześcijanie mówią: wszystko z miłości. A tak naprawdę chrześcijanie robią wiele rzeczy z nakazu, bo im każą. Nieprawdą jest, że robimy wiele rzeczy z miłości, bośmy czytali Biblię i to nas przekonało. Bo tak zbór ustalił, pastor tak ustalił, rada ustaliła, to będę robił. Ale ja się z tym nie zgadzam i tak. Chociaż w Biblii to jest napisane. Ja i tak się z tym nie będę zgadzał, bo ja wiem lepiej. Dlatego tak często jestem oburzony, że chrześcijanie maślą i klajstrują miłością. Tak zalepią tą miłością wszystko, że sami w końcu od niej ślepną. Wszystko z miłości, ale z nakazu. Luter powiedział: czynimy to, bo robimy to z miłości. Jestem człowiekiem wierzącym, bo kocham Chrystusa, nie dlatego, że mi kazano. Jeśli jestem w rodzinie i w tej rodzinie nie funkcjonuję poprawnie, to któregoś dnia, jeśli będę funkcjonował i ciągle będzie trzeba mi przypominać nakaz, zrób to, zrób tamto, to któregoś dnia mama z ojcem pakują delikwentowi walizkę i powiadają: idź na zewnątrz, zobaczysz, ile kosztuje funkcjonowanie poza rodziną. Jak osiągniesz pewien wiek, musisz posmakować samodzielnego życia. I to jest miłość, kiedy ludzi uczymy, że stworzeni jesteśmy do dobrych uczynków. Boże Słowo powiada: kto umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Dlaczego apostoł Paweł kończy ten rozdział takim sformułowaniem? Tak więc już nie jesteście obcymi, przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowanymi na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie, przybytek święty w Panu. Budujemy się w Boży przybytek, ale diabeł jest tym, który ten mur nieprzyjaźni, który został zburzony przez Jezusa Chrystusa, ciągle odbudowuje. To jest jedyny na świecie murarz, który pracuje na akord bez wytchnienia. On ciągle odbudowuje mur nieprzyjaźni. Ale to my, ludzie wierzący, mamy się budować w Chrystusie Jezusie, w święty przybytek. Ten przybytek ma być święty. Budowa, którą budujemy, ta duchowa, jeszcze nie jest zakończona. Wszystko musi być przygotowane do dnia otwarcia przybytku. I dlatego tu spotykając się, przygotowujemy się do tego dnia otwarcia Bożego przybytku. Budujemy się w tą budowę w Jezusie Chrystusie, duchową budowlę. Życie w Jezusie Chrystusie jest warte stanu po słowie ale, a nie przed słowem ale. Bo warto zrezygnować z tego, cośmy naśladowali. A co naśladowaliśmy? Naśladowaliśmy świat, diabła, pożądliwości, gniew, pogaństwo, dalecy od Boga, bez nadziei, bez pokoju. Ale po tym słówku ale zyskaliśmy inną wartość, inny potencjał naszego życia. Zbawienie z miłości, bogactwo łaski i zasiedlenie nieba, chętni do dzieła dobrego, w pokoju w Chrystusie działający, mający jedność z Bogiem i ludźmi, wolni od nieprzyjaźni, współobywatele, domownicy, mający dostęp do Boga. Imponujący, myślę, bilans zysków w porównaniu ze stratą. I niech On nas zagrzewa, ten bilans dodatni naszego duchowego życia do tego, by naprawdę prowadzić rzetelne chrześcijańskie życie. Chrześcijaństwo niech będzie chrześcijaństwem, a nie parawanem. Chciejmy Bogu być za to wdzięczni, że apostoł Paweł w tym liście, w tym miejscu przypomina nam, jak można żyć przed ale, jak można żyć po ale. Ile tracisz, ile zyskujesz? Co mamy w Jezusie Chrystusie i za co Jemu winniśmy być wdzięczni? Bogu złóżmy podziękowanie.